Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i inteligentnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój, nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja sprawię, że odpoczniecie. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i łagodny sercem, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Jezus wyznaje chwałę Ojca, chwałę Boga, za to, że ukrył te rzeczy, jak mówi dosłownie Ewangelia, przed mądrymi i inteligentnymi, a objawił je dzieciom, niemowlętom. Kim są w tej mowie Jezusa mądrzy i inteligentni, rozumni, o których mówi? A kim dzieci niemowlęta? Żeby zrozumieć sens tej wypowiedzi Jezusa, trzeba odczytać właściwie znaczenie użytych przez Jezusa pojęć i określeń, bo to mowa symboliczna. Mądry w języku greckim Ewangelii sophos to człowiek biegły w swoim fachu, znawca, biegły w pismach, człowiek uczony i także mądry w sensie filozoficznym. To ktoś, kto jest w stanie otworzyć najlepsze plany i używać najlepszych środków do ich wykonania. Czyli jest to pozytywne określenie. Tych możliwości poznawczych i intelektualnych człowieka, które Bóg Stwórca mu dał. Każdy jest w nie inaczej wyposażony. A kolejne określenie pierwszej grupy ludzi w wypowiedzi Jezusa, rozumni, inteligentni, synetos, to ludzie, którzy mają zrozumienie, którzy mają zdolność poznawania. Więc grupa ludzi określona przez Jezusa jako mądrzy, inteligentni, to sama z siebie pozytywna grupa. Ale w wypowiedzi Jezusa jest przeciwstawiona tym, którzy jeszcze nie nabyli zdolności używania tego wyposażenia, które mają od Stwórcy. Jeśli jeszcze nie okazali się mądrzy i inteligentni, bo jeszcze są dziećmi, niemowlętami, jeszcze nie mogli użyć tego, co jako potencjał na swoje życie otrzymali od Stwórcy. Jak to zatem rozumieć, że Jezus kontrastuje, przeciwstawia tych mądrych, inteligentnych niemowlętom? Czego symbolem są te określenia? Otóż w mowie Jezusa chodzi o to, że z objawienia płynie prawdziwa mądrość i prawdziwe poznanie. Z objawienia, które daje Bóg. I to jest niezależne od tego, jak się jest wyposażonym z natury, jakie się ma zdolności poznawcze sam z siebie. Jezus w swoim nauczaniu przekazuje wiedzę o rzeczach i sprawach nie królestwa ziemskiego. O rzeczach i sprawach mówi Jezus w swoim głoszeniu, używając ziemskich obrazów na wyrażenie czegoś, co jest nieziemskie. Jak od samego początku Jezus mówi, przyszedł, aby głosić nadejście Królestwa Boga. To zupełnie inny wymiar niż ten ziemski. To wiedza o świecie transcendentnym, można tak określić, czyli przekraczającym ten świat. Wiedza duchowa, boska. I człowiek sam z siebie nie może jej posiąść żadnymi choćby największymi z możliwych zdolnościami ludzkimi. Ta wiedza, którą głosi Jezus, wiedza na życie nieprzemijające, ostatecznie najbardziej człowiekowi jest potrzebna na życie. Może ona być zdobyta jedynie na mocy objawienia z góry, spoza ziemskiego, kosmicznego układu, w którym jesteśmy. To wiedza, którą posiada tylko ten, kto jest większy od wszystkiego, co istnieje. Tylko Bóg. Dlatego według tradycji wiary biblijnego Izraela, zarówno Starego, jak i Nowego Przymierza, prawdziwa mądrość, prawdziwe poznanie rzeczywistości to to, które płynie z objawienia, z tego, co mówi Bóg jako nauczyciel. To mądrość, którą ten, który stworzył wszystko, co istnieje, jedynie on posiada i objawia ludziom jako ich nauczyciel, a oni mogą posiąść tę wiedzę konieczną dla nich do życia na zawsze, tylko jako dar od Niego. Mocno jest to akcentowane w księgach Starego Testamentu, w tak zwanych księgach mądrości, między innymi greckiej księdze mądrości. Kto jest zatem w stanie przyjąć tę nieziemską, duchową, boską mądrość? Czy ten, kto sam z siebie uważa siebie za mądrego, inteligentnego? Czy ten, kto jest w stanie przekroczyć zadufanie w sobie, że jest w stanie wszystko poznać i zrozumieć i nie potrzebuje nikogo innego do tego, nikogo innego większego niż on i świat? Czy też tę wiedzę może pojąć jedynie ten, kto jest w stanie przekroczyć zadufanie w sobie i otworzyć się na transcendencję, na wymiar ponad tym światem, otworzyć się na tego, który stworzył świat i który chce ratować ludzi przez nauczanie? To istota biblijnej religijności. Nauczyciel i uczeń, ale uczeń, który nie jest samoukiem, tylko dostaje to objawienie wiedzy z góry, od nauczyciela, który jest większy niż wszystko, co istnieje. Prawdziwa zatem mądrość w tradycji wiary biblijnej to nie ta, co przemija, lecz ta, która trwa wiecznie, jest od wieków i będzie na wieki. Wszelka ziemska mądrość przemija, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. To tylko kwestia czasu, a mądrość, która istnieje od zawsze i będzie istnieć zawsze, bo jest niezależna, używając słownictwa Ewangelii, od nieba i ziemi, czyli od tego świata, który jest przecież stworzony, I kiedyś ta mądrość przestanie istnieć przez to, a jedynie mądrość Pana nieba i ziemi, Pana wszystkiego, co istnieje, wszystkiego, co stworzone. To jest mądrość, która trwa od wieków i będzie na wieki. I tak samo życie według tej mądrości na tej ziemi będzie trwało na zawsze. I o to Jezusowi chodzi. Jezus objawia się dzisiaj w Ewangelii po raz kolejny jako nauczyciel mądrości. Nikt nie jest wyposażony sam z siebie, mimo największych zdolności intelektualnych, aby zdobyć tę wiedzę, boską wiedzę. Może być ona mu jedynie podarowana i jest łaską. Dlatego Jezus używa i kontrastuje grupę, którą dorosłych, którą obrazuje tym określeniem niemowlęta, dzieci. Dziecko i niemowlę, aby rozwinęły się potencjały poznawcze i rozumienia, które Bóg w nie włożył od stworzenia, musi usłyszeć nauczanie, usłyszeć język, usłyszeć pojęcia i określenia. Musi otrzymać depozyt doświadczenia od nauczycieli, od wszystkich, którzy będą się z nim komunikować. I tak właśnie Jezus mówi wszystkim, którzy go wówczas słyszeli, i także nam dzisiaj, że odkryte są najważniejsze rzeczy, boska wiedza przed tymi, którzy są w stanie przekroczyć zadufanie w sobie, w swoje własne możliwości poznawcze i rozumienia i otworzyć się w pokorze, prawdziwej pokorze na nauczyciela, który jest Bogiem, na nauczyciela, który stał się człowiekiem, aby nas nauczyć. Według biblijnej tradycji wiary, elitą mądrości są ludzie Boga, nie ci, którzy według kryteriów ludzkich tego świata albo sami z siebie zaliczali się do elity intelektualnej, albo za takich byli uważani przez innych ludzi. Według biblijnego objawienia prawdziwą elitą ludu Boga, elitą ludzkości są w gruncie rzeczy ci, którzy stają się mądrymi dzięki nauczaniu Boga i we wszystkim, kim są i co czynią, stają się podobnymi do Niego, Stwórcy i Zbawcy. Tacy ludzie byli prawdziwą elitą Izraela Starego Przymierza. Tacy ludzie Chrystusowi, mesjańscy, mający Mesjasza, Chrystusa za nauczyciela, stali się prawdziwą elitą nowego świata i nowego czasu. Tacy ludzie są prawdziwą elitą ludzkości, zarówno wczoraj, jak i dziś w historii świata. Ludzie, którzy otrzymali wiedzę w wymiarze ducha, w wymiarze dobra i zła. Mądrym jest ten, kto jest podobny do Boga w swoim myśleniu, działaniu, kto jest człowiekiem czyniącym dobro. Głupi, niezależnie od zdolności intelektualnych, jest ten, w tradycji biblijnej, kto czyni zło, kto się odczłowiecza, będąc niepodobnym do Boga, swojego Stwórcy i Zbawcy. Zamysłu i woli Boga każdy człowiek, czy to wykształcony, czy nie, czy to profesjonalista, czy nie, ma stać się dzięki łasce Boga, dzięki Jego darowi wiedzy, Jego elitą w tym świecie. Posłuchajmy Jezusa w innym miejscu Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 18, w kontekście następującym po dzisiejszej Ewangelii. Mówi Ewangelia: w tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie, nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. To znaczy, u Boga w wieczności, w wymiarze duchowym, ten, kto jest w stanie przekroczyć siebie i stanąć jak dziecko wobec Ojca, stojąc przed Bogiem, ten będzie wielki w świecie, który nadejdzie i który nie będzie miał końca. A co pisze święty Paweł do chrześcijan, do uczniów Chrystusa, w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, czytamy opis tego, z kogo składa się ta grupa, którą Jezus w dzisiejszej Ewangelii określa jako dzieci, jako niemowlęta, ale jednak które mają większą wiedzę niż mądrzy, inteligentni tego świata. Mówił je Paweł do swoich współbraci i współsióstr: nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, a mocą Bożą dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniwecza. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co ziemskie? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi. A co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić. Tak by żadne stworzenie nie chełpiło się wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak to jest napisane w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. A zatem pełną wiedzę o Bogu, pełną wiedzę o tym, jak być w więzi we wspólnocie życia z Bogiem i jak zdobyć nieprzemijające życie, ma tylko Jezus jako Syn Boga. A człowiek otrzymuje tę konieczną na życie wiedzę i moc od Jezusa, który chce mu ją przekazać w objawieniu. I dalej słyszymy w dzisiejszej Ewangelii: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja sprawię, że odpoczniecie. Źródłem mocy życia jest na drogach tego świata, według tej Ewangelii, jak najściślejsza więź z Jezusem przez udział w Jego misji zbawienia. I dalej Jezus mówi, żeby wziąć Jego jarzmo na siebie, uczyć się od Niego, jakie serce należy mieć. Serce, czyli jak być jako człowiek, jako całym, w całym swoim bycie. Co to znaczy jarzmo? To coś, co wkładało się na zwierzę pociągowe, które miało wykonać pracę, zadanie. A w przenośnym znaczeniu w tej Ewangelii użyte jest to określenie do ciężaru, do trudu, jaki jest, gdy się wykonuje misję od Boga w powołaniu własnym. Jezus mówi, że ci, którzy Jego jarzmo, czyli to, na co On pracował, czyli na zbawienie, ratowanie ludzi, to, gdy się bierze na siebie, wtedy dusza, czyli własne życie, naprawdę znajdzie odpoczynek, odpocznienie, czyli spełnienie. Jezus obiecuje, że wszystkim utrudzonym i przeciążonym, bo to jest też kolejne określenie tej Ewangelii, podaruje odpoczynek duszy, czyli ich życia. Jeśli tylko do Niego przyjdą, to znaczy nawiążą z Nim kontakt, wejdą z Nim w więź, nie będą dźwigać ciężarów swojego życia sami, ale przyjdą do Niego i wezmą to, co na nich przychodzi jako ciężar życia, jako Jego misję zbawienia, Jego mesjańską misję, Chrystusową. Czyli gdy będą prawdziwie chrześcijanami, wtedy znajdą odpoczynek. Jezus stawia następnie swoje serce za wzór. Za wzór, którego można i trzeba się od Niego nauczyć. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Co to znaczy dla nas? Czy nie jest paradoksem, że gdy bierze się ciężary Jezusa na siebie, czyli Jego misja, która przynosi obciążenie, że wtedy doznaje się odpoczynku duszy? Czy to naprawdę może się dziać? Jeśli ma się serce, czyli jeśli jest się człowiekiem w całej aktywności, bo to oznacza symbol serca w biblijnym języku, jeśli ma się serce podobne do serca Jezusa, łagodne i pokorne, wówczas może się znaleźć satysfakcja duchową, czyli spełnienie, doświadczenie i smakowanie własnego spełnienia we wszystkich obciążeniach i trudach swojego losu. To obiecuje Jezus. To brzmi niewiarygodnie, ale ponieważ to mówi Bóg, człowiek, to ta wiedza jest mądrością. Podczas gdy często w oczach ludzi, według ludzkich kryteriów, może być głupotą. Czy w trudach może być odpoczynek? Jezus mówi, że tak. Kiedy? Kiedy te trudy i obciążenia własnego losu stają się misją Jezusa, według Jego serca. I kiedy ma się serce jak serce Jezusa, czy to za trudny warunek spełniania się własnego życia, niemożliwy warunek, który stawia Jezus, apelując do swoich uczniów? Jezus zapewnia, że Jego jarzmo jest łagodne, a Jego ciężar lekki. Dlaczego to jest możliwe, jakby wbrew naturze rzeczy? Bo to jest jarzmo i ciężar Jezusa. I to On dźwiga go z nami wówczas i nie pozostawia nas samych w tym względzie. Tak wyraża się Jego boska miłość, jestem. W tym samym imieniu, które usłyszał Mojżesz w Księdze Wyjścia, w 3 rozdziale. Czy jesteśmy w stanie to uwierzyć? Uwierzmy, zaufajmy Jezusowi i idźmy według Jego serca, mając takie serce jak On, idąc tak przez ziemię we własnym losie, znajdziemy odpoczynek swojego życia, życia, które nam nigdy nie przeminie i odpoczynek, który już nigdy się nie skończy, kiedy idąc przez tę ziemię, każde drgnienie serca Jezusa stawać się będzie tętnem naszego życia. Wtedy tak się stanie.